do 4 rozdziału, posuniemy się dzisiaj kawałek naprzód. Tak w pierwszym momencie myślałam sobie, że przeczytamy cały ten tekst 16-26, ale później stwierdziłam, że to jest jednak za dużo. Że to jest za dużo treści i nie chcę też tak za bardzo przeciągać, przedłużać, czy mówić też pewnych rzeczy w pośpiechu, bo są to rzeczy ważne. Natomiast spróbujemy sobie dzisiaj przeczytać taki pierwszą część tej części. Zresztą zaraz zobaczymy, o czym będzie ten fragment. Ale teraz właśnie jakaś minuta wyciszenia i uspokojenia z tego wszystkiego, co dziś było treścią naszego dnia, a zwłaszcza tego, co może bardzo mocno dotknęło naszego serca, może nas zraniło, może nas zaniepokoiło. Wszystko to, co w opisie ewangelicznym może służyć jako obraz tych cierni, które zagłuszają słowo, aby ono w glebie naszego serca nie wydało owocu. My może też nie zawsze mamy taką pełną, stuprocentową żyzność serca. To też nie jest taką rzeczą oczywistą, bo ta stuprocentowa żyzność to jest, moi drodzy, serce Maryi. To jest absolutnie stuprocentowa żyzność na przyjęcie słowa, które w niej staje się ciałem, czyli w pełni się dokonuje, realizuje. Ale my możemy mieć raz większe, raz mniejsze otwarcie. Czasami są to rzeczy od nas niezależne. Jest to pewien proces też oczyszczenia, które przeżywamy poprzez dłuższy etap naszego życia, czy nawet całe nasze życie. Coś dźwigamy, jakąś trudność, jakiś ciężar, który może też być dla nas jakimś ograniczeniem, ale czasami takimi drobnymi przeszkodami w słuchaniu słowa też mogą być dla nas jakieś takie właśnie bolączki, trudności dnia codziennego, coś trudnego, co nas spotyka, coś, co gdzieś tam się w nas kotwuje wewnątrz. Więc ta chwila ciszy to jest ten moment zejścia do naszego serca. To jest ten moment usłyszenia, jak to nasze serce bije. To jest ten moment tej wewnętrznej decyzji. Panie, ja chcę Ciebie słuchać. Ja chcę zaczerpnąć życia od Ciebie. Ja chcę, aby również i we mnie wytrysnęło to źródło, o którym Jezus mówi Samarytance. Ja również pragnę, aby odetkał się we mnie gdzieś ten wewnętrzny kamień, który zatyka to źródło, które jest we mnie. Miłość Trójcy, miłość Ojca i Syna i Ducha, którą uobecnia, aktualizuje we mnie właśnie Duch. Każdy z nas ma to źródło od sakramentu chrztu i każdy jest zaproszony do tej wewnętrznej relacji z Panem. Ale są właśnie te różne przeszkody. Dlatego teraz każdy z nas, stając właśnie w naszym sercu przed Panem, wobec Jego słowa, niech tak jak potrafi, wyzna Panu to pragnienie spotkania z Nim. Prośmy Ducha Świętego, przyjdź o Duchu Świętym, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyrządź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust Zmartwychwstałego. Znów wracamy do naszego kontekstu w sposób niezmordowany. Cały czas przypominamy sobie kontekst, właśnie ten fragment, ten etap Ewangelii Janowej, który nas prowadzi od Kany do Kany i tę konfrontację Jezusa z różnymi instytucjami, możemy powiedzieć, też takimi elementami ówczesnego judaizmu, a więc i żydowskie oczyszczenia w Kanie, i świątynia w Jerozolimie, i faryzeusz Nikodem, właśnie ten prawowierny Żyd, który uważa siebie za tego syna przymierza, i w końcu właśnie też przekroczenie tych różnych barier związanych z kultem, tych różnic pomiędzy rozumieniem oddawania czci Bogu jedynemu, co widzimy też właśnie w spotkaniu Jezusa z Samarytanką, i potem wrócimy sobie znów do Kany, gdzie spotkamy urzędnika królewskiego i jego syna, i zobaczymy, jak człowiek z wyższych sfer otwiera się na wiarę dzięki Słowu, uwierzy w Słowo. Też już o tym mówiliśmy, że ten tekst jest złożony, długi, i już przeszliśmy sobie dwa pierwsze etapy, a mianowicie po wprowadzeniu usłyszeliśmy o tajemnicy wody żywej, patrzyliśmy na te dwa pragnienia, które się spotkały przez 100 dni, jeszcze sobie zaraz do tego wrócimy, bo to jest bardzo ważne, właśnie pragnienie Jezusa jest zawsze pierwsze. To jest ta miłość, która nas wyprzedza. Zawsze i na każdym kroku. Nawet jeżeli my z różnych względów tego nie przeżywamy, nie doświadczamy, tak jak możemy powiedzieć z naszego doświadczenia ludzkiego, nie czujemy tej miłości, ale ja tak sobie myślę, skoro Słowo Boże tak to nam pokazuje, to jest objawienie. To jest pełnia objawienia, które Bóg nam przekazał w Jezusie Chrystusie, które nam daje Kościół, i nasza wiara, nasze przyjęcie prawdy o Bogu nie może się opierać na naszych różnych stanach, doświadczeniach, cierpieniach, bo to jest zbyt chwiejne, ale ma się opierać na solidnym fundamencie prawdy objawionej. I tutaj ta prawda objawiona jest jednoznaczna. Pragnienie Jezusa jest pierwsze, miłość Boga jest uprzedzająca. Trzeba mu było przejść przez teren Samarii. Wcale nie trzeba. Wiemy doskonale, że mógł wybrać inną drogę, ale chciał spotkać się z kobietą samarytańską właśnie przy tej studni w Sychar i tam chciał obdarować ją tym cudownym, niesamowitym darem wody żywej. Takiej wody, po której się nie pragnie. Takiej miłości, która wypełnia całkowicie człowieka. Oczywiście też nie niweluje, możemy powiedzieć, tej miłości w wymiarze ludzkim, ale tak naprawdę dopiero umożliwia miłość w wymiarze ludzkim. My nie jesteśmy sami w sobie źródłem. I nasze kochanie ludzkie często podlega zranieniom. My doświadczamy, że ktoś nas nie kocha tak, jakbyśmy tego chcieli. My nie potrafimy kochać innych tak, jakbyśmy tego chcieli. I to nam właśnie jasno pokazuje, że ja nie jestem źródłem miłości. To źródło jest poza mną i tę miłość daje Jezus, to jest Jego Duch, to jest właśnie ten obraz tej wody żywej, która może w każdym wierzącym stać się źródłem miłości. Więc o tym sobie mówiliśmy, będziemy też oczywiście stale do tego wracać, ponieważ te argumenty nam się nieustannie przeplatają. Dziś sobie powiemy coś o małżeństwie, to jest kolejny, możemy powiedzieć, też bardzo ważny element tego tekstu, bo już też powiedzieliśmy na początku, iż spotkanie w tym rozumieniu biblijnym mężczyzny cudzoziemca, kobiety z danego kraju, z danego miejsca, tubylczej, tak byśmy to określili, i studnia, to w Starym Testamencie zawsze kończy się małżeństwem. Czyli to jest takie miejsce spotkania, które prowadzi do zaślubin. I tutaj te zaślubiny w wymiarze duchowym też się dokonają. Zobaczymy, jak to nastąpi. Potem przejdziemy do nowego kultu. Już dzisiaj sobie troszeczkę wprowadzimy w tę problematykę, ale jeszcze tego dziś nie skończymy. I potem będzie konfrontacja z uczniami. Uczniowie też będą wyprowadzani ze swoich stereotypów przez Jezusa, jak to się zwykle w Ewangelii dzieje. I wszystko zakończy się misją wśród Samarytan. Też cały czas do tego wracam za każdym razem, żeby też nam się to bardzo dobrze zakodowało, iż właśnie te trzy obrazy, takie tutaj wyróżnione, woda żywa, małżeństwo i kult, to jest, możemy powiedzieć, taki tryptyk obrazujący nam relację Boga z człowiekiem, która się dokonuje w Chrystusie dzięki sakramentowi Chrztu Świętego. My otrzymujemy wodę żywą, która jest źródłem w nas. My wchodzimy w zaślubiny z Bogiem. Nie tylko osoby konsekrowane są zaślubione Bogu. Zresztą konsekracja zakonna, czy konsekracja dziewic, czy jak ją możemy rozumieć, śluby publiczne, śluby prywatne, to wszystko jest zakorzenione właśnie w rzeczywistości Chrztu Świętego. To nie jest nic nowego. To jest po prostu łaska chrztu przeżywana w sposób intensywny. Więc my wszyscy, jak tu jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy Bogu poślubieni. Czyli jesteśmy z Nim związani nierozerwalnym węzłem. Tego węzła już nic nie zniszczy, nic nie zniweluje, absolutnie nic. Bóg się będzie do nas przyznawał, chociaż my się będziemy Go wypierali, bo jesteśmy Jego, jesteśmy Jego ciałem. I z tego wszystkiego wynika nowy kult, o czym będziemy jeszcze sobie mówić, tłumaczyć, co oznacza, bo to nie jest jakaś rzecz zewnętrzna, to nie jest kwestia miejsca, to nie jest kwestia rytów, to nie jest kwestia jakichś takich czy innych ofiar, co oczywiście w czasie Starego Testamentu było, ale chodzi tutaj o coś zupełnie nowego. Więc oczywiście też bardzo ciekawy obraz, bo zobaczmy, jeżeli mówimy o sakramencie, o wymiarze sakramentalnym, to sakrament to jest spotkanie z osobą Jezusa. To nie jest tylko jakiś ryt kościoła, że tutaj ksiądz mi ochrzci dziecko, dziecko pójdzie do pierwszej komunii świętej, czy sakrament pojednania, to jest chyba ten sakrament, który przeżywamy najczęściej, pojednanie i Eucharystię, to jest spotkanie z żywą osobą. Tak jak tutaj mamy obraz spotkania, konkretnego, realnego spotkania twarzą w twarz Jezusa z Samarytanką, tak samo możemy ten obraz aplikować do naszego życia, że Jezus przychodzi do mojej Samarii, do tych moich trudnych terenów, bo ta Samaria, mówiliśmy sobie, to jest taki wyrzutek, to jest taka ziemia zgardzona. I Jezus przychodzi na te moje terytorium trudne w moim wnętrzu, może z jakimiś tam skrzywieniami, takimi schizmami wewnętrznymi, rozdarciami, niespójnością. I On tam na mnie czeka przy tej studni. I mnie zaczepia. I szuka sposobu do rozmowy ze mną. Więc to jest cały czas taka lektura egzystencjalna. To wszystko dokonuje się, ma się dokonywać w naszym życiu. I to jest istota każdego sakramentu. Też oczywiście zawsze na modlitwie, kiedy rozważamy Słowo Boże, Jezus mówi do mnie. To nie jest poznawanie jakiejś prawdy tylko historycznej, czy uczenie się prawd intelektualnych. To jest prawda życiowa, która jest powiedziana do mojego życia takie, jakie ono jest. I zwłaszcza to się dokonuje właśnie w tym wymiarze sakramentalnym, choć może się tak przyzwyczailiśmy do tego, ale ja sobie tak zawsze robię, tak Wam zdradzę taką tajemnicę, nie wiem, może robicie podobnie, a może inaczej. Jak jest sakrament pojednania i kapłan udziela mi rozgrzeszenia, wtedy tak duchowo sobie staję na Kalwarii. I tak duchowo patrzę i myślę i tak jakby się otwieram na tajemnicę otwartego boku Jezusa na krzyżu. I mówię sobie w sercu, to się teraz dzieje. Ta krew i woda, która w historyczny sposób wypłynęła raz jeden i Jan nam właśnie zaświadczył, że to się stało, w tym momencie mocą Ducha Świętego, dla którego nie ma czasu i przestrzeni, dokonuje to dla mnie. Obmywa mnie krew i woda z wnętrzności Boga. To jest wymiar sakramentalny. Tak samo On przychodzi do mnie. Tutaj każdy sakrament moglibyśmy tak tłumaczyć i go rozważać, ale może kiedyś przyjdzie na to czas, że zrobimy jakąś sesję o sakramentach albo rekolekcję. Natomiast teraz już wracamy do naszego tekstu. Z Ewangelii według świętego Jana. Legei aute, hipage foneson ton andra sukai elte entade. Apekrite hegine kai eipen auto. Uk echo andra, legei autecho Jesus, kalos eipas, hoti andra uk echo. Pente gar andras esches, kai nyn hon echeis uk estin su aner. Tuto alethes eirekas. Legei autohegine, kyrie, te oro hoti profetes ei su. Mówi jej, idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Odpowiedziała kobieta i rzekła mu, nie mam męża. Jezus jej mówi, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To prawdziwie powiedziałaś. Kobieta mówi mu, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Bardzo ciekawa sprawa. Jeszcze przed chwilą była mowa o czymś zupełnie innym. Jakbyśmy zajrzeli do fragmentu, do wersetów poprzedzających tę wypowiedź Jezusa, to byśmy byli zaskoczeni tego rodzaju przejściem, które się dokonało. Bo oto przed chwilą Jezus mówił o wodzie żywej, która ma się stać udziałem tej kobiety. O, gdybyś znała dar Boży. O, gdybyś wiedziała. Miałabyś taką wodę, że już byś więcej nie pragnęła. I kobieta mówi, Panie, daj mi tej wody, żebym już więcej nie przychodziła i nie pragnęła. Stop. Jezus daje czy nie daje? Na jej prośbę Jezus wypowiada właśnie te słowa. Idź, zawołaj swego męża i przyjdź tutaj. Co ma piernik do wiatraka? Tak wydaje się, że jest zupełnie zmiana tematu, przeskok z jednej płaszczyzny na drugą, ale spróbujmy popatrzeć na to sobie troszeczkę głębiej. Otóż Jezusowi w tym pierwszym momencie zaczepienia kobiety chodziło o to, aby odkryła w sobie to pragnienie, które jest w jej sercu. Tęsknotę za miłością prawdziwą. Tęsknotę właśnie za wodą żywą, za tym życiem w pełni. I kobieta pomimo takich pierwszych oporów, niepewności, powątpiewania, lekkiej ironii, wyraża pragnienie otrzymania daru tej wody. I co się dzieje? By to się dokonało, potrzeba dotknąć życia konkretnego tej osoby. Czyli my sobie nie możemy tak zostać na takiej płaszczyźnie zewnętrznej, żyć powierzchownie, rozmawiać tam o różnych takich sprawach, o tym czy o tamtym, a może tak przy okazji też Pan Jezus to mi tę wodę żywą uruchomi. No ale tak naprawdę to, żeby to się odbyło tak bezboleśnie, to by było najlepiej. Nie. Potrzeba zejść w głąb na płaszczyznę życia tej kobiety. I co nam tutaj się od razu przypomina? Droga katechumenów. To było naprawdę bardzo poważne przygotowanie. Chrześcijaninem nie mógł zostać ktokolwiek. Czasami długimi latami oczekiwano na gotowość przyjęcia chrztu. Czyli musisz dotknąć swojego życia, a zwłaszcza tego, co w tym życiu jest, no coś tam jeszcze zgrzyta. Nie, że ty to w sobie naprawisz. Nie naprawisz. Nikt z nas nie naprawi. Choćby nie wiem, jak się napinał. Sam nic nie zrobi. Ale otworzyć tę rzeczywistość przed Bogiem, stanąć w takiej otwartości, co jest tak naprawdę w moim życiu. Jak ja żyję. I Jezus od razu zobaczmy. Ciach. Wkłada palec tam, gdzie jest rzecz najbardziej, możemy powiedzieć, odczuwalna. Pyta, Jezus nie mówi, że to nie będzie bolało. Będzie bolało. On teraz zaczyna dotykać jej historii. Tutaj my mówimy cały czas na tej płaszczyźnie bardzo osobowej, w tym wymiarze historycznym, ale oczywiście zaraz zobaczymy, że tutaj chodzi też o wymiar o wiele głębszy, o płaszczyznę społeczną, narodową, w ogóle stanu ludzkości, nie tylko Samaryta. Ale to się wszystko też dokonuje na naszej płaszczyźnie osobistej. Że może być coś, jak sobie powiedzieliśmy na początku, co mnie zatyka, co mnie blokuje, co sprawia, że ja mogę chcieć strasznie, Panie, daj mi tej wody, ale zamykam coś, nie dopuszczam, nie mówię o tym, nie otwieram tej rzeczywistości, która wymaga otwarcia i która wymaga dotknięcia, która wymaga przystępu łaski w moim życiu. I oto teraz Jezus, widząc jej pewną gotowość, wchodzi już bardzo konkretnie i dotyka jej życia osobistego. Idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Odpowiedziała kobieta i rzekła mu, nie mam męża. Jezus mówi, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem, to prawdziwie powiedziałaś. Kobieta mówi mu, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Tak możemy zapytać, czy to spowiedź jaka, czy co? Jezus wszystko wie, kobieta nawet nie musi dokańczać, ale widzimy, że od początku staje w prawdzie. Spróbujmy przyjrzeć się z bliska tej kwestii tych mężów. Bo temat nam się zmienia, jak powiedzieliśmy, z wody żywej na małżeństwo. Właśnie jest to wejście w głąb historii życia tej kobiety. I według żydowskich zwyczajów, które mamy zapisane oczywiście w Talmudzie, to jest zapis o wiele późniejszy, ale te tradycje są w miarę wczesne, dozwolone było tylko 3-krotne małżeństwo, takie prawne. Jednak nie wiemy, czy rzeczywiście tak się w czasach Jezusa do tego stosowano i też nie wiemy, zwłaszcza, czy Samarytanie się do tego stosowali. Bo jeżeli by się stosowali, to tych 5 mężów byłoby po prostu wielką przesadą. Ale, oczywiście tutaj mamy bardzo wiele różnych ale, znamy takie przypadki, przynajmniej z opowiadań biblijnych, znamy historię księgi Tobiasza i nieszczęsnej Sary, która miała 7 mężów i wszyscy umierali, zanim stawali się mężami. Właśnie w momencie nocy poślubnej szatan Asmodeusz przybywał do tych młodych, poślubionych sobie małżonków i zabijał owego męża. Oczywiście ta 7 też tutaj może być symbolem. Może być symbolem tego, że tych mężów było wielu. Albo może być symbolem, możemy powiedzieć, takiego pełnego udręczenia tej kobiety. Też nie chciałabym wchodzić tutaj w problematykę księgi Tobiasza, która jest niesamowicie ciekawa, ale ten obraz może być również właśnie tej Sary, tych umierających mężów, może być jakimś symbolem też niegotowości tej młodej kobiety do zawarcia małżeństwa. Niedojrzałości, braku wolności wewnętrznej, to może być symbol właśnie jakiegoś przywiązania. Tam są takie w tekście pewne znaki, które by wskazywały, że była ona bardzo mocno przywiązana do swojego ojca i może to była też jakiś brak jej gotowości, czy jakiś też problem duchowy. Tutaj do końca nie możemy tego wykryć, czy rzeczywiście było tych mężów 7, czy był ten, to był symbol, możemy powiedzieć, wielości, ogromu tego cierpienia, który ją spotkał. Ale też pamiętamy, że w Ewangeliach Synoptycznych mamy obraz Saduceuszów, którzy chcąc Jezusa rzeczywiście podchwycić w słowie i wykazać nieprawdziwość możliwości zmartwychwstania, podają taki kazusik o tych, pamiętamy, 7 mężach, właśnie kobiety kolejnej i w życiu wiecznym, czyją ona będzie żoną. Także zobaczmy, że tego rodzaju kazusy się pojawiały. Więc do końca nie możemy z pewnością stwierdzić, czy już ta kobieta podlegała tym rygorom małej ilości mężów, czy Samarytanie w ogóle się też do tego stosowali i czy nie jest to już kalka późniejszego prawa. Więc kobieta miała 5 mężów, 6 nie jest jej mężem. Co to znaczy? Że jest jakiś 6, czyli kobieta żyje praktycznie w jakimś cudzołóstwie. To jest jedna z możliwości, choć inni uczeni mówią, nie, dlaczego? Może akurat 5 umarło i 6 no, był jej mężem, ale nie był jej mężem, no może była upoślubiona, może z nim nie mieszkała. Czy był jej mężem na mocy lewiratu? A może to małżeństwo nie było dopełnione? Nie wiemy. Jest to rzecz troszeczkę taka zawiła i może tak celowo ewangelista nam komplikuje tę sprawę, czy nam jej nie wyjaśnia, żebyśmy się za bardzo na tej, możemy powiedzieć, sferze czysto literackiej nie zatrzymali. Na tej sferze czysto, możemy powiedzieć, tego konkretu osobistego życia kobiety. Bo to tak naprawdę nie jest najważniejsze ilu, czy było tylu, czy mniej, czy więcej, ale jest to też swoisty symbol. Ciekawa sprawa, że właśnie tutaj Jezus mówi tej kobiecie właśnie o jej sytuacji. Mówi, że 5 było mężów, że jest teraz ktoś 6, ale zobaczmy, nie czyni kobiecie żadnego wyrzutu. Jest to rzecz niezwykła, jest to rzecz niesamowita. Nie ma oceniania. Nie ma poniżenia kobiety. Jezus podchodzi do człowieka z absolutnym szacunkiem. To nam już pokazuje od razu styl działania Jezusa. Wobec każdej osoby, grzesznika czy niegrzesznika. Jedyna rzecz, która Jezusa absolutnie wyprowadzała z równowagi, to była dwulicowość. To była hipokryzja. To był ta rzeczywistość, która budziła w Jezusie święty gniew, czyli w przypadku Boga to jest taka niezgoda Boga na to, że człowiek sam się niszczy. Już kilka razy my sobie o tym mówiliśmy przy okazji Ewangelii Marka, kiedy Jezus też patrzył na zgromadzonych ludzi, na faryzeuszów zwłaszcza, czy tylko na faryzeuszów z gniewem, z powodu zatwardziałości ich serca. Dlaczego? Bo wtedy prawda, jego prawda i miłość nie może dojść do serca takiego człowieka. Kiedy on udaje, kiedy gra, kiedy zakłada maski, kiedy teraz się zachowam tak do ciebie, a do ciebie się zachowam tak, bo chcę, żebyś mnie i ty lubił, i żebyś mnie ty lubiła, i żeby nikt najlepiej nie miał mi nic do zarzucenia. To jest właśnie taka postawa bardzo, bardzo niebezpieczna, nieautentyczna, która sprawia, że ta łaska nie może się przebić do człowieka. Natomiast nigdzie, kiedy spotykamy jakiegokolwiek grzesznika, który no, narobił różne głupstwa, nawet czasami dość pokaźne, w Jezusie nie ma jakiegokolwiek wyrzutu. Może jest właśnie to zaproszenie, nie grzesz więcej, nie niszcz swojego życia, nie dewastuj siebie, ale idź w pokoju, jest ci przebaczone. Więc już tutaj też postawa Jezusa nam się ukazuje w sposób bardzo, bardzo jasny. Choć potem z postawy samej kobiety widzimy, że było to wszystko czymś niezwykłym. To prawda, która została usłyszana. Ona mówi, powiedział mi wszystko to, co zrobiła. Owszem, tutaj z jednej strony samym zadziwieniem i zachwytem kobiety może być fakt znajomości Jezusa, tych wszystkich jej spraw, jej osobistego życia. Ale w tej wypowiedzi mamy takie brzmienie, możemy powiedzieć, no wyczuwa się przynajmniej w tym sposobie wyrażenia tego zdania, że to, co zrobiłam, no nie było rzeczą najbardziej chwalebną. I no, gdyby zrobiła coś dobrego, coś oczywistego, no to może by tak tego nie rozgłaszała. A może by rozgłaszała, nie wiemy do końca, gdyby Jezus jakąś jej tajemnicę wielką odkrył, czy by powiedział. Więc widzimy tak generalnie, że niby wydaje się ta sytuacja jasna, ale do końca nie jest jasna. I może właśnie o to chodzi, bo ten tekst ma nam pozwolić wejść o wiele głębiej. Spróbujmy przyjrzeć się teraz, kto może być tym mężem. Są oczywiście tacy, którzy to rozumieją na płaszczyźnie dosłownej. Ziemscy mężowie kobiety, ziemski mąż. No to też byłoby takie dosyć zrozumiałe. Dlaczego? Bo kobieta przynależała zawsze do mężczyzny w starożytności. Kobiety nie mogły decydować o sobie. zwłaszcza w judaizmie, już w tym świecie grecko-rzymskim było nieco inaczej. Tamte kobiety były bardziej wyzwolone, ale w tym judaizmie starożytnym dziewczynka zależała od ojca czy od braci, żona od męża, a nawet potem matka od synów. Także tylko kobiety bardzo bogate, możemy powiedzieć arystokratki, monarchinie mające mnóstwo pieniędzy, one mogły sobie zapewnić pewną niezależność w tamtych czasach. Natomiast w takich tradycyjnych rodzinach żydowskich kobieta była zależna od męża, więc tutaj też możemy to rozumieć w ten sposób, że żeby się coś dokonało w twoim życiu, kobieto, my tutaj rozmawiamy, robi się coraz poważniej, no to tutaj musimy może porozmawiać jeszcze z kimś, od kogo ty zależysz. Ale to jest właśnie to rozumienie zupełnie dosłowne i jest ono akurat w tym tekście dosyć rzadko przyjmowane. Niektórzy tutaj biorą pod uwagę numerologię, bo jest pięciu i ten szósty. Ta szóstka u Jana, czy może bardziej w Apokalipsie Janowej, jest takim symbolem niedoskonałości. To jest też cyfra człowieka, bo człowiek został stworzony w szóstym dniu. I ta szóstka bardzo pragnie być siódemką, to jest ta liczba boska. Czyli zobaczmy, tym siódmym prawdziwym mężem, no, miałby być Jezus. Tym doskonałym małżonkiem. Orygenes bardzo ciekawie to zinterpretował, bo powiedział, tych pięciu mężów to jest pięcioksiąg, bo Samarytanie uznają tylko pięcioksiąg. Pięcioksiąg samarytański, bo dzień dzisiejszy jest bardzo takim oryginalnym pismem Samarytan. Oczywiście no wydaje się, że to jest pięcioksiąg taki jak pięcioksiąg, ale oni tam wprowadzili różne zmiany na swoją korzyść, różne dopiski. Jest on zapisany pismem starohebrajskim jeszcze, więc taka rzecz zupełnie unikatowa. Natomiast bycie z szóstym mężem by oznaczało, by symbolizowało bycie niewiernym właśnie prawu, Torze Mojżesza. Odstąpienie od tego pięcioksięgu i właśnie bycie niewiernym. Bardzo częsta interpretacja, która się tutaj pojawia, to oczywiście pogańskie bożki czczone przez Samarytan. My sobie o tym mówiliśmy na samym początku, omawiając schizmę samarytańską, iż właśnie te obce ludy nawiezione przez Asyryjczyków po zdobyciu Samarii w 722 roku, te obce ludy przybywają ze swoimi kultami. I mamy właśnie ludzi z pięciu różnych miast i każdy sobie przywozi właśnie swojego bożka, swoje bóstwa. Też nie tylko właśnie Księgi Królewskie, ale Józef Flawiusz, historyk, też wspomina właśnie o tym wydarzeniu, o tych bóstwach, pięciu bóstwach, którym wybudowano sanktuaria na Wyżynach. Mamy właśnie tutaj też takie odniesienie do II Księgi Królewskiej. Wtedy jeden z kapłanów, których zabrano do niewoli z Samarii, odszedł i zamieszkał w Betel i pouczał ich, jak mają oddawać cześć Panu. Każdy naród tworzył sobie własnych bogów i stawiał ich w świątyniach wyżynnych, które zbudowali Samarytanie. Każdy naród w tych miejscowościach, w których mieszkał. Czyli o czym to świadczy? Że ci ludzie, właśnie pod wpływem tych różnych, możemy powiedzieć, wędrówek, ludów, napływu tych obcych, zostali niejako wymieszani również pod względem tym religijnym. Pojawiło się tych pięć bóstw, obce kulty, no i jeszcze próbowano do tego dołączyć jako kolejnego szóstego właśnie Boga jedynego, Boga Jahwe, jako jedynego z wielu. Czyli zobaczmy, to jest właśnie taki problem zasadniczy, że ten, który jest Adonai Echad, jak mówi nam Biblia hebrajska, Bóg jedyny staje się jednym z wielu. I to jest, moi drodzy, dramat bałwochwalstwa i to może być dramat bałwochwalstwa również współczesnego człowieka, który temu, który jest Echad, który ma być absolutnie na pierwszym miejscu i od którego ma niejako być uzależnione nasze życie, nasze wybory, wszystko to, kim jesteśmy, co czynimy, staje się jednym z wielu. Owszem, możemy być bardzo pobożni, ale z tym Bogiem jedynym mogą konkurować inne bóstwa. Tych bóstw w świecie dzisiejszym jest mnóstwo. Myślę, że nie muszę o tym mówić. Każdy doskonale wie. I ważną jest sprawą, że tutaj nam się te rzeczy właśnie małżeńskie i kultu bardzo mocno ze sobą łączą, dlatego potem od razu przeskoczymy sobie do właśnie tego wymiaru kultycznego, ponieważ w języku hebrajskim, tak jest po dzień dzisiejszy również, słowo Baal, nam się to kojarzy oczywiście z bóstwem fenickim i kananejskim, ale to słowo Baal oznacza Pan, oznacza również małżonek. Mój Baal, mój małżonek. I podobnie też w języku greckim słowo aner, mężczyzna, mąż, oznacza właśnie męża ziemskiego, ale oznacza również bóstwa. Czyli zobaczmy, na czym to polega, że komu oddaję moje serce, temu tak jakby tak samo się i kłania. Tutaj oczywiście mówię o tym wymiarze duchowym. Jeżeli kłaniam się bożkowi pieniądza, to go niejako też zaślubię. On się staje moim panem. Odwrotnie też. Jeżeli oddaję cześć temu jedynemu Bogu, Jego zaślubiam, Jego będę czcić, ale również za Nim będzie podążać moje serce. Jezus w Ewangelii powie, gdzie jest Twój skarb, tam jest również Twoje serce. I mamy tutaj bardzo taki mocny obraz, mocną weryfikację zapytania o tego jedynego Boga. Czy Bóg jedyny jest w moim życiu Bogiem jedynym, Adonai Echad, czy jest jednym z wielu? Bo tutaj właśnie ten obraz to nam przynosi, to nam objawia. W Samar też czczono Boga Jahwe, ale On był jednym z wielu. To była właśnie ta mieszanka różnych innych bóstw. Przejdźmy też dalej. Ten szósty mąż właśnie, ten jakby Jahwe, nie jest właśnie tym mężem realnym. Przynajmniej też no, tak było z punktu widzenia żydowskiego. Oczywiście też możemy powiedzieć, że być może w tym narodzie Samarytan byli takowi, którzy z szczerości serca pragnęli oddawać cześć Bogu jedynemu, ale go właśnie czcili na swój sposób. I dochodziło do takiego dramatycznego, możemy powiedzieć, zderzenia pomiędzy tym rozumieniem żydowskim, a rozumieniem samarytańskim. Czyli właśnie tym tematem spotkania jest małżeństwo, małżonkiem jest Bóg i to pytanie o kult jest tutaj bardzo zrozumiałe. Jak oddawać w takim razie cześć Bogu jedynemu, to ta rozmowa się później będzie toczyć oczywiście też właśnie na temat kultu. Tym bardziej, że ta Samaria jest miejscem takich różnych kultów, tej niepewności, tego zróżnicowania. I to spotkanie z Jezusem zasadniczo ma również tę rzecz wyprostować. Czyli zobaczmy, jak bardzo ciekawie tutaj w Ewangelii Jana przenikają się te różne płaszczyzny. Jest konkretne, osobiste życie jednej osoby, ale ta Samarytanka, jak powiedzieliśmy sobie na początku, ona symbolizuje swój lud. Ona jest tak jakby personifikacją, uosobieniem tej Samarii, rozdartej tymi problemami, rozdartej właśnie tymi różnymi kultami. Czyli to serce tej Samarii jest poszarpane, ona nie wie, w kierunku kogo ma pójść. Ciągle szuka tego swojego jedynego, ale jest rozdarta pomiędzy tymi wieloma, którzy są właśnie czczeni na jej terenie. Czyli mamy z jednej strony wymiar bardzo osobisty serca człowieka, a z drugiej strony mamy ten wymiar społeczny, ludu, który w jakiś sposób się zagubił. I tutaj dochodzimy do takiego bardzo ważnego momentu. Samarytanka czyni takie wyznanie, kolejne wyznanie. Pamiętam, że na początku stwierdziła, że Jezus jest Żydem, co było trochę takie negatywne. Było takim wyrzutem z jej strony. No jak to ty, będąc Żydem, rozmawiasz ze mną, kobietą samarytańską? Drugie stwierdzenie, czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam studnię? Czy ty dasz jakąś lepszą wodę niż on? Czy twoja woda będzie bardziej wodą żywą niż ten Jakub, o czym czytamy w targumach aramejskich? Te jego studnie były fontannami wody żywej, wytryskiwała ta woda, jak tylko podnosił kamienie, otwór właśnie tego źródła. Czy ty jesteś kimś lepszym, kimś większym? I teraz kolejne wyznanie, zobaczmy, ta gradacja wzrasta. Panie, widzę że jesteś prorokiem. Nie jest ważne tutaj do końca, jaki jest stan tej kobiety. Czy chodzi o poznanie jej grzechu, czy chodzi tylko o poznanie jej sytuacji, jeżeli nie mielibyśmy tutaj do czynienia z jakąś sytuacją nieregularności w jej życiu. Chociaż myślę, że ten wymiar też sytuacji Samarii, on nam jednak wskazuje, że również w życiu tej kobiety była jakaś nieregularność, coś tam nie grało jednak. Ale cała ta rozmowa i to pytanie, i ta konfrontacja, i to wyznanie Jezusa prowadzi do bardzo ważnego wyznania. I to jest właściwie cel. Jezusowi nie chodzi o to, żeby kobiecie wytknąć, no jak to tutaj z tymi twoimi mężami, ilu tutaj masz, który teraz z kolei jest w twoim życiu, żeby ją w jakiś sposób upokorzyć. Ale ona bardzo stopniowo, zobaczmy, w historii swojego życia, czy dotykając tej trudnej historii swojego życia, pokręconej i możemy powiedzieć zawstydzającej ją, bo niektórzy egzegeci uważają, iż to, że kobieta przychodzi do studni w południe, wtedy, kiedy nikt nie przychodził, oznacza, że ona się po prostu nie chciała z nikim widzieć. Bo rano, kiedy było chłodniej, czy wieczorem, tam były inne kobiety. I ona może nie chciała być wytykana palcami, nie chciała słyszeć wyzwisk pod swoim adresem. Więc przychodzi wtedy, kiedy będzie pewna, całkowicie pewna, że będzie tam sama, zaczerpnie wody i niepostrzeżenie powróci do swojego domu i do swojego życia. I właśnie w takim momencie zupełnie niespodziewanym spotyka tam Jezusa. Więc w tej nieregularności jej życia, w tym jej ukrywaniu się, w tych jej napięciach, zobaczmy, dochodzi do jakiegoś stopniowego, to się nie dokonuje od razu, zobaczmy, że ona widzi Jezusa, pada na kolana i oddaje mu pokłon i od razu wszystko się w jej życiu zmienia. Nie. To też nam pokazuje stopniowość w procesie, możemy powiedzieć, dochodzenia do tej wiary paschalnej, wiary głębokiej, życia przemienionego, życia w duchu. No ile oni mogli rozmawiać? No nie wiemy, czy godzinę, czy dwie, może dłużej. Ale w takim rozumieniu duchowym w naszym życiu ta narracja może trwać bardzo długo. Ale ważne, żeby zobaczyć tę stopniowość od takiego, możemy powiedzieć, wycofywania się i krygowania, troszeczkę takiego drzaźnienia się z Jezusem, do wkręcenia się w rozmowę, już go słucham, już się coraz bardziej interesuję, on teraz dotyka mojego życia i ona się chyba cała zapowietrzyła na to i mówi, widzę, że jesteś prorokiem. Czyli już zaczyna widzieć i odkrywa, że to jest ktoś niezwykły. I ta zaczepka o tych mężów, ona służyła tylko temu. Pana Boga tak właściwie nasze grzechy obchodzą tylko w takim rozumieniu, że On chce nas od nich odkupić. On nie chce, żeby pewne rzeczywistości nas niszczyły. On nie jest jakimś zarządcą, który przychodzi i będzie nam tu wyrzucał. Proszę tutaj, tego nie zrobiłaś, to zrobiłaś źle, to nie powinno być tak, to jeszcze inaczej. Także zobaczmy, to nam kolejny element, który nam pokazuje. Chodziło o to, żeby ona odkryła, poznała, wyznała w swoim życiu, w swoim doświadczeniu, że coś w odniesieniu do Jezusa w jej życiu się budzi. Bo dopiero prawdziwa przemiana, ona właśnie wynika z tego głębokiego spotkania i doświadczenia z przemieniającą miłością Boga. Kiedy Jezus jest dla mnie tylko Żydem, jakimś tam człowiekiem, który gdzieś tam coś tam robi, tu mnie zagaduje, coś ja nie wiem, kim on się tutaj objawia w moim życiu, nie ma tej przemiany. Musi być właśnie ten stopniowy proces do tego odkrywania, poznawania jego tożsamości. Czyli te liczby, ci mężowie, oni prowadzą praktycznie do tego. Co było takim kluczem? Zobaczmy, że tu są pewne zależności, które musimy też wydobyć. Bo one są też bardzo ważne dla naszego życia. Jakie to są zależności? Że w momencie, kiedy kobieta tak zupełnie szczerze właśnie Jezusowi powiedziała, nie mam męża. Wtedy zaczyna się właśnie Jezus objawiać jej jako prorok. Gdyby ona zaczęła się tutaj maskować, korygować, bronić, mówić nie, no tego, albo by uciekła, nic by się nie stało. W momencie właśnie, kiedy ona po prostu już zrezygnowana mówi po prostu prawdę tak, jak jest, bez nakładania masek, zobaczmy, wtedy może nastąpić to dotknięcie. I kobieta właśnie w tej sytuacji, w tym momencie odkrywa, to jest prorok. Co to znaczy, że ten prorok, oczywiście tutaj jeszcze niektórzy uważają, że to jest troszeczkę ucieczka, bo kobieta będzie mówić za chwilę o tym kulcie, ale to nie będzie taka do końca ucieczka, choć niektórzy to tak interpretują, że kiedy się właśnie ta rozmowa pojawia, kobieta oczywiście wyznaje prawdę, ale czuje się tak tym głęboko poruszona, że troszeczkę chce zmienić temat rozmowy, ale to tak jak Nikodem, który właśnie nie chciał rozmawiać o swoim życiu, chciał tutaj rozmawiać o Jezusie, dowiedzieć się, skąd pochodzi ten autorytet Jezusa. Ach, Ty jesteś, Panie, takim wielkim nauczycielem, z Tobą jest Bóg, a Jezus mówi, dobrze, porozmawiajmy o Twoim życiu, bo musisz się narodzić z wysoka, żeby mieć to życie prawdziwe. Nikodem wcale może tak nie miał ochoty na początku na ten temat rozmawiać. O tym też niektórzy widzą tutaj taką próbę przejścia Samarytanki na tematy teologiczne, rozmowy o nowym kulcie, ale nie tylko to. Ponieważ to stwierdzenie, że Jezus jest prorokiem, niejako uprawomacnia, uwiarygadnia dalszą rozmowę na temat nowego kultu. My będziemy sobie na ten temat mówić już za tydzień, ale też spróbujmy na razie wychwycić powody rozmowy o tym nowym kulcie. Już sobie powiedzieliśmy, że właśnie to małżeństwo jest symbolem małżeństwa pomiędzy Bogiem i Izraelem. I ta relacja małżeńska, ona na płaszczyźnie Starego Testamentu pomiędzy Bogiem i Izraelem, oczywiście ona się dokonywała w wymiarze wiary. Ale ta wiara, ona się wyrażała w kulcie. I zobaczmy, co mówią prorocy. Kiedy Izrael cudzołoży, czyli zdradza swojego Boga? Kiedy oddaje cześć obcym bóstwom? Czyli zawierza swoje życie bożkom i oddaje im cześć, czyli je czci na wyżynach. To jest właśnie ta zdrada małżeńska. Więc ten temat to nie jest rzecz zupełnie przypadkowa. To jest temat bardzo mocno zakorzeniony w tradycji biblijnej, w tradycji Starego Testamentu. Więc to nam się właśnie wszystko łączy. I Jezus będzie mówił właśnie też o nowym wymiarze tego kultu. Też sobie o tym powiemy. O duchu i o prawdzie. Właśnie o tej stopniowości w poznawaniu Jezusa już sobie też mówiliśmy. Ale najpierw właśnie prorok. Dlaczego ten prorok i o co z tym prorokiem chodzi? Teraz my się już na tym proroku tak do końca zatrzymamy. Otóż być może jest to prorok, który ma rozstrzygnąć spór pomiędzy Samarytanami i Żydami dotyczącego właśnie kultu, właściwego kultu Bożego. O tym będziemy mówić. Wy czcicie w Jerozolimie, my czcimy na Górze Garizim. Okay, ty jesteś prorokiem. Może nam coś powiesz na ten temat w takim razie. Jak to jest? Ale to nie tylko to. Bo moi drodzy, możemy zadać pytanie. Czy Samarytanie czekali na Mesjasza? Czekali na Mesjasza. Ale to był zupełnie inny Mesjasz niż ten Mesjasz żydowski. Oczywiście w tym judaizmie czasów Jezusa były też różne koncepcje Mesjasza. Najbardziej znany oczywiście był ten Mesjasz Dawidowy Królewski, czyli nowy król Dawid, ale były też inne koncepcje. Był Mesjasz właśnie kapłan, to był drugi taki mocny obóz, będzie ktoś, kto oczyści kult, ale też była wizja Mesjasza proroka. I właśnie Samarytanie podzielali taki obraz. To był ktoś, kto miał się nazywać Tacheb, ten, który przyjdzie, ten, który przybędzie i miał właśnie też według wierzeń samarytańskich przywrócić właściwy, prawowierny kult. No, dlatego, że Samarytanie, według Samarytan, to Żydzi byli w wielkim błędzie. I to oni w sposób wadliwy oddawali cześć w Jerozolimie, bo Samarytanie uważali, że według ich zapisków Pierwszą świątynią, którą wzniósł na górze Garizim, był Jozue, zaraz po wejściu do Kanaanu. I dopiero właśnie potem ci wszyscy inni, taki Heli, związał się z Shilo, potem były inne sanktuaria, a już najgorszą rzeczą była właśnie Jerozolima. I Samarytanie tak to interpretowali, czyli może przyjdzie Tachet i to wszystko tutaj między nami naprawi. Ale skąd się wzięły te tradycje? Bo powiedzieliśmy sobie, iż Samarytanie mieli tylko 5 ksiąg. A my jak doskonale wiemy, że większość tradycji, czy prawie wszystkie tradycje mesjańskie, one są w księgach prorockich, nie w 5 księgach. My zasadniczo w 5 księgach mamy takie przebłyski, zapowiedzi kogoś nadzwyczajnego i takim najważniejszym tekstem tego rodzaju jest tekst Księgi Powtórzonego Prawa z 18 rozdziału. Wzbudzę im proroka spośród braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Czyli o co tutaj chodzi? Mesjasz, ten, którego wzbudzę, on będzie takim nowym Mojżeszem. Może to dla nas też nie jest takie bliskie, ale mentalności, w rozumieniu tym żydowskim, Mojżesz był prorokiem. No nie, że nie zostawił żadnej księgi prorockiej, pomimo, że nie mamy jakiś proroc związany z Mojżeszem, ale był prorokiem w tym znaczeniu, że był mężem Bożym, że rozmawiał z Bogiem, że przekazywał słowo dane przez Boga. To jest zasadnicza istota profetyzmu. I to jest ten prorok w najwyższym wymiarze. Dlatego według Samarytan ten, który ma przyjść, Tachet, to będzie taki nowy Mojżesz. Więc mają tylko 5 ksiąg, znajdują taki tekst w 5 księgu, w Księdze Powtórzonego Prawa i właśnie się do niego odnoszą. I w innych tekstach samarytańskich właśnie Mojżesz jest nazywany wielokrotnie wielkim prorokiem i na tym Samarytanie się zatrzymali, bo nie przyjmowali do wiadomości, nie akceptowali już dalszego objawienia, które przyjęli Żydzi, a mianowicie ksiąg prorockich. Zresztą no, Mesjasz Dawidowy był zupełnie dla nich nie do przyjęcia, bo przecież oni nie uznawali Dawida i Jerozolimy. Więc to zupełnie nie miało racji bytu. Więc tak sobie powiedzieliśmy, ten Tachet to jest właśnie ten prorok na wzór Mojżesza. Bóg się też jeszcze wcześniej zwraca do Mojżesza tymi słowami do ludu właśnie, mówiąc: Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci podobnego do mnie, do Mojżesza. Jego będziesz słuchał. Także teksty Nowego Testamentu, tutaj właśnie akcentujące rolę Jezusa jako nowego Mojżesza, one nam nawiązują też do tej tradycji. I Jezus wielokrotnie w Nowym Testamencie też jest nazwany prorokiem. Chociaż nie tylko w odniesieniu do Mojżesza, nie możemy tego tak zawężać, bo na przykład tradycja Łukaszowa, Ewangelia Łukasza, nam pokazuje Jezusa jako nowego Eliasza. Tego, który wskrzesza syna wdowy, pamiętamy, perykope Onain. Jest Jezus ewidentnie nowym Eliaszem, tak jak Eliasz w Sarepcie Sydońskiej wskrzesił syna wdowy. Tak samo Jezus właśnie tutaj jest tym wielkim prorokiem, nowym Eliaszem. Nie tylko Mojżesz. Natomiast Jezus wielokrotnie tym prorokiem zostaje nazwany. Też w Ewangelii Jana. Że dokonuje się to właśnie w tym naszym tekście, kiedy Samarytanka mówi: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Już w bardzo bliskim kontekście naszego tekstu też się pojawia to stwierdzenie, kiedy Jezus właśnie wędruje do Galilei, przez Samarię, tam się pojawia to stwierdzenie, że żaden prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. My to też znamy z kontekstu Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus jest nieprzyjęty przez swoich w Nazarecie, ale to też nam się tutaj pojawia w Ewangelii Jana. Co ciekawe, kiedy Jezus rozmnoży chleb w 6 rozdziale, też zostanie uznany za proroka. I to będzie budziło chęć w ludziach, żeby go obwołać królem. Jest tak wspaniały, rozmnaży dla nas chleb, daje nam wszystko. On będzie wspaniałym władcą. Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Oczywiście w tradycjach też żydowskich były ta linia Mesjasza, proroka też była jak najbardziej obecna, chociaż nie była tak wyeksponowana jak Mesjasz Dawidowy, nowy król. I dalej, jeszcze w rozdziale 7, część spośród tłumu identyfikuje Jezusa jako proroka. Wtedy nawet nie zostaje pojmany Jezus, chociaż już wszyscy się spodziewają, bo całe napięcie rośnie wokół Jezusa. Te słowa, które on wypowiada, są niezwykłe, szokujące, dla niektórych nie do przyjęcia. Nie zostaje jednak w tym momencie pojmany. Ewangelista Jan nam mówi, że jeszcze jego godzina nie nadeszła, ale też ci, którzy go słuchają, widzą właśnie w nim proroka. I według właśnie pięcioksięgu samarytańskiego, już mówiliśmy o tym, właśnie tym miejscem kultu, gdzie ten prorok przychodzący, ten tachet przybędzie, nadejdzie, to miejsce kultu miało się znajdować właśnie na górze Galizim. I też dodają sobie oni taki dodatek do 10 przykazania, że właśnie tam, właśnie w tym miejscu ma być oddawana cześć Bogu. To jest oczywiście ten kamień niezgody pomiędzy Żydami i Samarytanami i teraz to ma rozwikłać prorok, który przyjdzie. Więc Samarytanka, nazywając Jezusa prorokiem, być może zaprasza go do tego. Więc skoro poznałeś prawdę o mnie, może ty rozwikłasz nasz wielki problem dotyczący kultu? No właśnie. Także to miejsce podziału jednak cały czas trwa i potem sobie też zobaczymy, że Jezus zrobi zupełnie coś innego. Znajdzie trzecią drogę. No tak tutaj byśmy mogli się zastanawiać, co Jezus wybierze. Tak na pierwszy rzut oka powinien powiedzieć, tylko świątynia jerozolimska jest tutaj jedynym miejscem. Ale Jezus zaskakująco pokaże nam coś zupełnie innego. Coś, co naprawdę będzie mogło ten podział pomiędzy Żydami i Samarytanami zniwelować. I sama końcówka tej perykopy, tego opowiadania o Samarytance nam już to objawia, że coś się dokona. Jeszcze więcej w tym temacie pokażą nam dzieje apostolskie, które nam pokażą ewangelizację Samarii, która się historycznie dokonała po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale wszystko to, jak widzimy, dokonuje się stopniowo. Tak jak w historii człowieka, tak samo i w historii innych ludzi. Także Jezus wyklucza i jedno, i drugie. Nie opowiada się za żadnym miejscem zaskakującym, ale przynosi coś, co przekracza te wszystkie ludzkie podziały. Oddawanie czci Ojcu w duchu i w prawdzie. Też będziemy sobie właśnie całą tę rzeczywistość tłumaczyć. I moi drodzy, tutaj w tym miejscu się zatrzymamy, bo myślę, że jest też ważne, żeby chwilę sobie rozważyć tę rzeczywistość tego małżeństwa, tej rzeczywistości relacyjności, tej rzeczywistości czci Boga jedynego, wielobóstw, które mogą być w naszym życiu i tego właśnie, czy Jezus jest dla mnie już w tym momencie w moim życiu prorokiem, który miał przyjść na świat.